Czy macie w życiu taki czas, kiedy widzicie utracone chwile, kiedy nie mogliście, nie zwiastowaliście Ewangelii o Chrystusie? Ja mam takie chwile, kiedy ostatnio też byłem u klienta, rozmawiałem. Oczywiście przeszliśmy na temat rozmowy o Bogu, ale kiedy wyszedłem stamtąd, miałem wielki ciężar tego, że nie sprowadziłem rozmowy do najważniejszego, do Jezusa Chrystusa, do Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Rozmawialiśmy o Bogu i nie zakończyłem tym, co jest najistotniejsze. I kiedy tak myślałem o tym, to mówiłem, że chciałbym za każdym razem, kiedy jest taka możliwość, po prostu sprowadzać te myśli ludzi do Jezusa Chrystusa. I kiedy ostatnio pojechałem do szpitala na badania, to też jakaś kobieta starsza podeszła i zaczęła rozmawiać tak po prostu. Nie sądziłem, że przyjdzie taki czas, że będę rozmawiał z ludźmi na korytarzu w szpitalu, ale to już chyba jest. I fajnie, że mogłem tym razem myśleć. Miałem na myśli tamtą ostatnią sytuację, kiedy się nie podzieliłem, żeby już w tym momencie móc otwarcie mówić o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie, o pokucie. Więc to jest ważne, żebyśmy te utracone chwile odnawiali w takie, które będą dawały życie, tak? Żeby nie było to tylko, żeby nasze życie było nieutracone. Chciałbym dzisiaj powiedzieć troszkę na temat zepsucia i odnowy. To taka ewangelizacja, ale nie tylko ustna. To, co słyszeliśmy, te słowa tego człowieka o prawdziwej ewangelizacji, tak? Że były rozdane wielka ilość tych pism. Natomiast to jest bardzo ważne, kiedy rozdajemy, kiedy dzielimy się z ludźmi, tak, Ewangelią. Ale jest coś takiego, co przewyższa tą mowę naszych ust. Jest to po prostu nasze życie. Nasze życie, które powinno być tym prawdziwym światłem, tym prawdziwą rzeczą, na którą ludzie zwrócą uwagę, tak? Gdzie bez jakichś słów będą mogli zobaczyć, że to jest coś innego, że to, co ty wyznajesz w życiu, jest czymś innym niż to, co widzą dookoła na świecie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli kilka rzeczy z Księgi Michała, z 7 rozdziału, jak naród izraelski żył, jakie były owoce jego życia i jak na te owoce patrzył się Michał. Michał żył w czasie, kiedy byli królowie, którzy nie żyli pobożnie. Nie żyli pobożnie, żyli odstępczo, tak? Żyli w sposób taki, który nie wyrażał tego, że oni podążają za Bogiem. I w 7 rozdziale, przeczytajmy od wiersza 1 do 7, czytamy takie słowa. Księga Michała, strona 993. Biada mi, gdyż tak mi się wiedzie jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia, ani figi, której mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi. Jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie. Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dobrowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. Lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez twoich stróżów, twoje nawiedzenie. Wkrótce nastąpi przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał mojego Boga, Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. I mamy tutaj napisane, w jaki sposób Michasz widzi naród izraelski. To, co czytamy tutaj, to opisuje tak jakby błogosławieństwo, tak, jakie w danym momencie ponosi, jakim jest ubłogosławiony Izrael. Ale nie jest to błogosławieństwo, które jest błogosławieństwem życia, ale jest to błogosławieństwo, które jest błogosławieństwem śmierci. I możemy widzieć wielkie, wielkie po prostu zepsucie. Mówi o tym w słowach biada mi, tak? Zobaczcie, że on mówi takie słowa biada mi, bo żyję w środowisku, żyję w miejscu, gdzie jest zepsucie. Gdzie jest wielkie zepsucie. I naród izraelski sam był zepsuty i nie miał siły, żeby zepsucie, które nacierało z innych krajów ościennych, żeby stawić czoła temu. Nie mogli stawić czoła, bo sami byli zepsuci. I świat dookoła, te wszystkie narody, wszystkie pomysły, które były, wszyscy bogowie, którzy byli uznawani przez inne narody, byli akceptowani przez naród izraelski. On po prostu, ten naród izraelski nie był w stanie stawić czoła, żeby powstrzymać tą inwazję, tak? Tych narodów. I możemy zobaczyć wielkie zepsucie. I jak on to opisuje, to zepsucie. Przyrównuje tutaj do sytuacji, gdzie mówi, że wiedzie mi się jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia, ani fig, której mi się zachciewa. To jest czas, kiedy został zebrany plon, ale tak naprawdę nie ma tego plonu, tak? Nie ma żadnego owocu w narodzie izraelskim, który byłby dobry. Nie ma w ogóle owocu, żadnego. I to, co czytamy od drugiego wiersza, to możemy widzieć, na czym polegało to spustoszenie, na czym polegało to zepsucie. I czytajmy drugi wiersz. Zniknął pobożny z kraju. Czyli możemy widzieć, że nie ma nikogo, kto żyje dla Pana. To był czas, to była rzecz, która była widoczna przez Michasza, którą zauważył, tak? Michasz mówi, nie ma nikogo, kto żyje dla Pana. Następnie, nie ma uczciwego wśród ludzi. Nie ma nikogo, kto chce naśladować Boga. Zobaczcie, jak to zepsucie dalej wygląda. Wiersz 2. Wszyscy czyhają na rozlew krwi. Jeden na drugiego sieć zastawia. Ludzie walczą między sobą. Ludzie walczą, zakładają sidła, zakładają pułapki. Walczą ze sobą. Czytamy w wierszu 3. Do złego mają zgrabne dłonie. Widzimy tutaj słowa, które mówią o tym, że są ludzie w narodzie izraelskim, którzy są chętni do czynienia złego. Oni są chętni do tego, żeby czynić zło. I w jaki sposób to zło się przejawiało? Co to znaczy, że oni byli chętni do czynienia zła? I czytamy w tym wierszu 3, takie słowa. Urzędnik żąda daru, a sędzia jest przekupny. Są chciwi. Ci ludzie są chciwi. Oni żądają daru. Oni są osobami, które są przekupne, tak? Przekupni. Czytamy dalej. Dostojnik rozstrzyga dowolnie. Dostojnik to jest bogaty człowiek. Jest niestały. To są ludzie, którzy są niestali. Są ludzie, którzy nie mają korzenia, którzy nie mają fundamentu, którzy nie są zakorzenieni w Bogu, ale kiedy przychodzi chwila, to raz mogą tak rozstrzygnąć sprawę, raz mogą tak rozstrzygnąć, w zależności od tego, jak im się podoba. Nie ma fundamentu Słowa Bożego. Czytamy dalej. Dostojnik rozstrzyga dobrowolnie, prawo zaś naginają. Są po prostu drwiący z prawa. Są ludzie, którzy nie uznają, nie liczą się z prawem. Piątą rzeczą, jaką możemy widzieć w tym opisie spustoszenia, w tym opisie zepsucia Izraela, to jest w czwartym wierszu. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak ciern. Kiedy człowiek nie ma łagodności, kiedy człowiek nie ma cierpliwości Bożej, to jest jak kolec, jest jak ciern. Zna prawo, zna słowa, ale nie umie tym zarządzać. Nie wie, jak podejść do sprawy. Nie wie, jak tego użyć. To są ludzie, którzy nie mają Bożego charakteru. Są ludzie, którzy nie mają miłości Bożej. Są ludzie, którzy nie są wkorzenieni w Jezusie Chrystusie, w Bogu. Szósta rzecz, o której mówi, czytamy w piątym wierszu. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie. Mamy sytuację, gdzie Michałasz opisuje i mówi o tym, że jest brak możliwości zaufania komukolwiek. Nie można ufać nawet własnej żonie. Jaka to sytuacja? Nie można ufać ani żonie, ani komukolwiek. Tak, Pismo mówi, że ten, który polega na człowieku, na pewno nie będzie błogosławiony, tak? Zawiedzie się. Ale w Nowym Testamencie jest napisane w liście, trzecim liście Jana, trzeci list i drugi list Jana pokazują pewną sytuację człowieka, który był zakorzeniony w Bogu, który był zakorzeniony w prawdzie. I ostatnio mówił o tym Michał Hechłowski, kiedy dotykał problemu gościnności, kiedy mówił o gościnności, to tam jest taka sytuacja, że drugi list Jana jest napisany do zboru. I w trzecim liście Jana padają takie słowa, że napisałem do was list, ale Diotrefes, który nie uznaje nas, on nie uznaje tego, co ja wysłałem wcześniej. Ale zwraca się do Gajusa i mówi, ale ty jesteś tym, który żyje w prawdzie. Czyli była tam taka sytuacja w tym zborze, że nie można było publicznie powiedzieć prawdy, tak? Nie można było powiedzieć prawdy, dlatego że ta prawda została usuwana. I Jan zdobył się na taki sposób, że że wysłał do człowieka list, o którym wiedział, że on postępuje w prawdzie. Jak dzisiaj jest z naszym zaufaniem? Czy można budować zbór? Czy można budować małżeństwo? Czy można budować rodzinę? Czy można budować naród, jeżeli nie ma zaufania? Nie można. Nie da się. I taka sytuacja była w narodzie izraelskim. Nikomu nie można było wierzyć, nikomu nie można było ufać, nic nie można było zbudować. Nie można było zbudować żadnej relacji. Siódma rzecz, o której wspomina Micheasz, jest opisana w szóstym wierszu. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Brak szacunku. Dzisiaj w naszym życiu, czy mamy szacunek do innych ludzi? Czy uważamy siebie, czy uważamy innych za wyższych od nas? W narodzie izraelskim było właśnie w ten sposób, że nikt do nikogo nie miał szacunku. Każdy robił tak, jak chciał. Te rzeczy, które są tutaj opisane, mówią o tym, że naród izraelski nie miał żadnego owocu. Nie miał żadnego dobrego owocu. Nic, co było u nich, nie było z Boga. I to w sumie jest bardzo przytłaczający obraz tego spustoszenia, no bo nic nie można było budować. Ale Micheasz otrzymał od Boga słowo nadziei. I on tym słowem się dzieli. W siódmym wierszu mówi: lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, mój Bóg mnie wysłucha. To jest piękne, dlatego że można się załamać, tak? Kiedy mamy taki obraz rzeczy, o których przed chwilą czytaliśmy, to jak tu żyć? Jak tu żyć? I to, co Micheasz otrzymał od Boga, to piękne słowo odnowy, piękne słowo odbudowy Izraela. I otwórzmy piąty rozdział. Przeczytajmy pierwszy wiersz. Czytamy: ale ty, Betlejemie Efrata, najmocniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. I mamy tutaj zrobiony w tym piątym rozdziale opis odnowy Izraela. I pierwszą rzeczą, którą opisuje tutaj Micheasz, to mówi o panowaniu Jezusa Chrystusa wśród swojego ludu. O tym, że Jezus Chrystus, przyjdzie czas dla Izraela, że Jezus Chrystus będzie fizycznie zasiadał na tronie wśród Izraela. Że Jezus Chrystus będzie fizycznym panem Izraela. I wiemy o tym, że czas tysiącletniego królestwa, kiedy przyjdzie dla narodu izraelskiego, będzie wspaniałym czasem, kiedy fizycznie zasiądzie Jezus Chrystus i będzie królował. On jest tym, który jest królem królów i panem panów. I to, co możemy widzieć dalej w odbudowie, w jaki sposób Bóg odbuduje ten naród izraelski, to jest napisane w wierszach 9 i 10. Przeczytajmy te wiersze. W owym dniu, mówi Pan, wytępię Twoje konie spośród Ciebie i zniszczę Twoje rydwany. I zburzę miasta Twojej ziemi i zwalę wszystkie Twoje twierdze. Mamy tutaj obraz tego, że Bóg zniszczy fałszywe bezpieczeństwo. Bóg zniszczy wszystko, tak naprawdę na czym naród izraelski opierał się. Konie i rydwany w sumie to są symbole, które się gdzieś tam przejawiały przez wiele sytuacji w życiu narodu izraelskiego. I bardzo często konie przedstawiały wartość. Kiedy czytamy o Józefie, to jest napisane, że on za konie dawał chleb. Tak? To była może w tym momencie znikoma wartość, bo chleb był cenny. Ale możemy widzieć, że to były rzeczy, na których naród izraelski opierał. Król Salomon co robił z końmi? On sobie gromadził konie. Tak? On gromadził to bogactwo, gromadził dla siebie to, co jest miało jakąś wartość. A z kolei rydwany to już było dzieło rąk. Trzeba było się napracować, żeby powstał rydwan, tak? To jest sztuka, to trzeba było wypracować. I w sumie rydwany są takim symbolem bożków, ludzi, którzy pokładają ufność w tym, co sobie sami swoimi rękoma wytworzą, swoich bogów. I kiedy widzimy, w jaki sposób Bóg czyni oczyszczenie, będzie czynił oczyszczenie w narodzie izraelskim, to widzimy, że w tym 10 wierszu mówi tak: i zburzę miasta Twojej ziemi i zwalę wszystkie Twoje twierdze. Czym jest miasto? Hebrajskie słowo mówi, że jest to miejsce budzenia się. Dzisiaj tego tak nie postrzegamy, bo miasta nie mają murów. Ale kiedyś to było jedyne bezpieczne miejsce, w którym można było się schronić. Dlatego, że miasto miało mury. I w takim mieście, które miało mury, które było otoczone, w takim mieście, które miało stróżów, można było czuć się bezpiecznie. Można czuć się bezpiecznie i można położyć się spać. Można się obudzić. Jedną z rzeczy, którą Bóg musi odnowić w narodzie izraelskim, to to, że oni będą mieli poczucie bezpieczeństwa, ale właściwe poczucie bezpieczeństwa w Jezusie Chrystusie. Nie w tych rzeczach, nie w rzeczach tego świata. Nie w rzeczach, które proponuje świat i które sobie człowiek sam w jakiś sposób wyniesie do pozycji Boga. Czy to jest bogactwo, czy to jest władza, czy są jakieś układy, czy to są jakieś inne rzeczy, to po prostu nie ma. To musi zostać zniszczone. W sposób, w jaki Bóg odnowi sytuację Izraela, w 11 wierszu czytamy: i wytracę czary z Twojej ręki i nie będzie także u Ciebie wróżbitów. Bóg usunie wszystko to, co jest fałszem, to, co jest nieprawdą. On usunie wszystkich proroków, kapłanów, ci, którzy krzywo prowadzą. Nie będzie odstępstwa. Słowo Boże będzie jedynym autorytetem. I musi Bóg tak uczynić, żeby Izrael mógł być odnowiony. Kolejną rzeczą, jaką czytamy w wierszu 12, to możemy widzieć, czytajmy słowa z wiersza 12: i zniszczę Twoje bałwany i Twoje posągi spośród Ciebie. I nie będziesz się już kłaniał dzieł rąk swoich. Bóg musi usunąć fałszywy obraz oddawania Bogu czci. W Nowym Testamencie czytamy słowa, które zostały wypowiedziane, że ludzie będą oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie. I każdy inny sposób, jaki jest oddawany Bogu cześć, jest po prostu fałszywy. Kolejną rzeczą, o której czytamy, to w 13 wierszu. I powyrywam twoje święte drzewa spośród ciebie i zniszczę twoje miasta. I powyrywam twoje święte drzewa spośród ciebie. Co to są te święte drzewa? Święte drzewa to znaczy to samo co gaje. Tam jest dokładnie słowo takie aszera. To są aszery. Gaje, święte drzewa. I Bóg musi usunąć fałszywe źródło szczęścia, fałszywe źródło radości, fałszywe źródło przyjemności i sprowadzić to do sytuacji, w której czytamy na przykład w Psalmie 73. Psalm 73, wiersz 28 mówi: lecz moim szczęściem być blisko Boga, czy ludzie odnoszą szczęście dzisiaj, będąc blisko Boga? Warto sobie to pytanie zadać. Czy ja mam szczęście być blisko Boga? Czy to jest moje źródło przyjemności, czy to jest moje źródło radości, czy to jest moje źródło szczęścia? Bóg. I jaki skutek? Po co? Po co Bóg to chce uczynić? I możemy widzieć w szóstym wierszu, możemy czytać w szóstym wierszu już skutki tej odnowy Izraela. Potem będzie resztka Jakuba wśród ludów jak rosa, która pochodzi od Pana, jak obfite deszcze na zieleń, która nie czeka na ludzi, ani się nie pokłada, ani nie pokłada nadziei w synach ludzkich. Resztka Izraela będzie przykładem zaufania Bogu. Jest napisane, że resztka Izraela będzie jak rosa, będzie jak deszcz, który spada na zieleń. Niesamowity jest ten obraz, to porównanie z siódmego rozdziału, gdzie nie ma nic dobrego. Nie ma nic dobrego. I na takim narodzie, na takim taki lud nie jest w ogóle przykładem zaufania Bogu, tak? Oni daleko od Boga są. A tutaj mówi, czytamy w tym szóstym wierszu, że Bóg uczyni z narodem izraelskim, że będzie przykładem zaufania Panu. Będzie ostoją prawa. Aż do takiego stopnia, właśnie, do jakiego stopnia, i siódmy wiersz mówi o tym, i będzie resztka Jakuba między narodami wśród wielu ludów, jak lew między zwierzętami leśnymi, jak szczenię lwie wśród stad owiec. Gdy wtargnie, to zdepcze i rozszarpie, i nikt się nie uratuje. Resztka Izraela będzie ostatecznym sędzią, tak? Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus tam będzie sądził. Jest napisane, że Jezus Chrystus będzie sądził laską żelazną w czasie tysiącletniego królestwa. To nie będzie czas, jak nam się wydaje, jak w wieczności, że już usunięta zostanie wszelka łza, ale będzie to czas, kiedy fizycznie Jezus Chrystus jako Sąd Najwyższy i naród izraelski będzie ostateczną instancją, w której będą się rozstrzygały, w którym będą rozsądzać, będą rozsądzane sprawy tego świata. Wszystkie narody, które będą miały jakąś sprawę, a nie będzie załatwiona, będą udawać się do tego, który jest Królem Królów i Panem Panów i Sędzią Najwyższym. I to jest niesamowite, że Bóg dokona takiej odmiany. Bóg w swoim postępowaniu z narodem izraelskim wiele razy wytracał konie i rydwany narodu izraelskiego. Pozbawiał tego ich bezpieczeństwa, pozbawiał naród izraelski tej fałszywej radości z rzeczy, które czerpali, ale nie dochodziło nigdy do tej wewnętrznej odnowy. To jest dopiero przed narodem izraelskim. Ale warto sobie zadać pytanie, w jaki sposób, jeżeli myślę, że jestem zbawiony, jeżeli myślę, że jestem po odnowieniu Bożym, po odnowieniu, które przychodzi z Jezusa Chrystusa, to czy te rzeczy, które są napisane tutaj, są moim udziałem? Czy wyznaję Jezusa Chrystusa jako jednego Pana i Władcy mojego życia? Czy On jest moim Panem i Zbawicielem? Czy prawdziwie polegam na Nim? Czy to jest, On jest moim bezpieczeństwem? Czy Słowo Boże jest jedynym autorytetem w moim życiu? Czy prawdziwie mam prawdziwy obraz, czy prawdziwie oddaję Bogu cześć i chwałę? I czy Bóg jest prawdziwą radością mojego życia? Czy Jezus Chrystus jest prawdziwym szczęściem? To są rzeczy, które mówią o odnowie. To są rzeczy, które mówią, że jesteś już odnowiony. I ciekawe, że te rzeczy też prowadzą do skutku, tak? Idzie za tym pewien skutek, za tą odnową. Kiedy jako lud Boży, kiedy się uważamy jako lud Boży, zostajemy prawdziwie odnowieni, to czy to wtedy będziemy prawdziwym przykładem zaufania Bogu? Ludzie będą mogli patrzeć się i widzieć, że ty prawdziwie ufasz Bogu, dlatego że prawdziwie wyznajesz Go swoim Bogiem i Zbawicielem. I kolejnym tym skutkiem to jest to, że Bóg chce uczynić ciebie autorytetem pośród tego świata. Kiedy żyjesz dla Boga, kiedy żyjesz w Chrystusie, to On chce ciebie postawić jak świeca, tak? Nad tym światem i chce, żebyś świecił nie tylko tymi słowami, ale całym swoim życiem, całym swoim postępowaniem. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy byli ludźmi, którzy są przykładem zaufania i którzy będą autorytetem w tym świecie, pośród tego ludu złego i przewrotnego. I niech Jezus Chrystus nam w tym wszystkim dopomoże. Amen.